Pani doktor, jakby pani mogła powiedzieć, jakie przyczyny są tego, że w województwie podkarpackim jest najniższa zgłaszalność martwych dawców narządów?
To znaczy w tej chwili nie wiem, czy jest to najniższa. Może to wynika w ogóle z ilości przypadków takich kwalifikowanych do pobrania, ale nie wiem, czy taka jest najniższa w tej chwili w kraju.
Za 2011 jest nadal
jest
najniższa.
Nadal jest najniższa. Tak. No ale pocieszające to, że to się bardzo wszystko zmienia. Praktycznie w naszym oddziale każdy dawca, czyli każda osoba, która, u której wysnuwam podejrzenie śmierci przeżyciowej mózgu, u każdej dochodzi do orzekania śmierci jako osobniczej, prawda? Mhm. Czy będzie pobranie, czy nie. Staramy się to być w tej chwili już konsekwentni. Czyli nie leczymy i nie wentylujemy zwłok. Jeżeli doszło do orzeczenia komisji, a dawca jest dyskwalifikowany ze względów medycznych bądź braku akceptacji dla naszych działań rodziny, bo dla nas jest to bardzo istotna akceptacja rodziny. My niepotrzebna nam zgoda rodziny, prawda, na pobranie narządów, natomiast bardzo istotna jest akceptacja i przekonanie do transplantacji rodziny. Także u nas to wykonujemy w tej chwili już rutynowo i nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, co pani by chciała usłyszeć na to pytanie, bo i rozmowa z rodziną od 2 lat jest zupełnie inna w Podkarpackim. Bo wcześniej nie było w ogóle rozmowy, ponieważ tkwiło takie u nas w głowach, że rodziny pacjentów, że pacjent musi być integralnie w całości pochowany. Nie może być nic naruszone, nie może być bez narządów pochowany, że to jest niepełnowartościowe. Poza tym olbrzymia była presja społeczna w danej wsi, bo ja mówię głównie z wiosek, chociaż w miastach nie było to lepiej. I na przykład po długich rozmowach, w których nam bardzo pomaga ksiądz nasz taki szpitalny, no i rodzina wyraziła zgodę na pobranie narządów i oni później wracają do swojej miejscowości, oni życia nie mają, że sprzedali dziecka własnego, narządy i są strasznie zastraszani, są maltretowani normalnie psychicznie. Ostatnio też mieliśmy taki wypadek, aż interweniował nasz ksiądz u księdza w Cetuli, żeby na ambonie podniósł ten temat i powiedział, jak wielkim darem życia był wyrażenie zgody przez rodzinę na pobranie narządów syna i musiał interweniować. Ja nawet o tym nie wiedziałam, dowiedziałam się całkiem przypadkowo na takim zebraniu z panem profesorem Czerwińskim, że ksiądz tam indywidualnie, czyli rodziny nie mają lekko, które wyraziły zgodę. Po prostu na wsiach uważa się, że oni to robią dla korzyści majątkowych. Cały czas tkwi w taki, że to się handluje, że to dla kogoś się to bierze, że oni za to kasę dostali, że jak mogli własnego dziecka narządy. Także to była główna przyczyna. W tej chwili rozmowy z rodzinami przez to, że od 2 lat szkolimy, jest szeroko zakrojona akcja wśród młodzieży, liceum ekonomicznego, liceum ogólnych i staramy się tak 2-3 razy w roku szkolić młodzież. Takiego większego dostępu do gmin nie mamy, chociaż jest taka koordynatorka, tu pani magister Hołowacz, która wiem, że po gminach tam jeździła i z rodzinami rozmawiała i jest to bardzo, bardzo ważne. Też był kiedyś, sama słyszałam w kościele, czytanie biskupa, też prawda o transplantologii, co też swoje robi, bo dla ludzi ważne jest stanowisko kościoła i jak na przykład księdza proszę, nieraz jak są trudne rozmowy z rodziną i księdza proszę do tej rozmowy, to widzę, jakie to jest istotne, jak nasz ksiądz, że tak, że Kościół bardzo sprzyja, że to jest największy dar miłości, że Jan Papież II był wielkim zwolennikiem właśnie takiego daru. Także w tej chwili się to bardzo zmieniło i ja praktycznie każdego potencjalnego dawcę zgłaszam do transplantu i nie ma z tym problemu w tej chwili u mnie w szpitalu. W tym roku miałam 2 wielonarządowe pobrania, bo tylu było dawców. Mhm. Tylu było dawców, 2. W tamtym roku 4 było. 4 dawców. 4, tak. 4, 2 były pobrania wielonarządowe i 2 tylko nerki. Mhm.
Pani doktor, zanim doszło tak naprawdę do tej akceptacji tutaj na miejscu, w szpitalu, kiedy to zaczęliście orzekać?
W szpitalu nigdy nie było u mnie, nie było. Nigdy ze strony personelu czy dyrekcji, absolutnie było na tak zawsze. Ja nie miałam nigdy problemu.
Słyszane są takie głosy, że właśnie, że początkowo, kiedy się wprowadza tą procedurę orzekania o śmierci mózgu, rzeczywiście jest to... Budzi to postrach jakby się...
Nie postrach. Pierwsze, co najgorsze było dla mnie, to jest logistycznie skoordynować pobranie i przygotowanie do pobrania. Ponieważ tak, wirusologię nie oznaczamy w Jarosławiu pełnej, nie oznaczamy genetyki HB-korów i innych w Jarosławiu, czyli ja muszę to logistycznie zgrać. Karetki umawiać. Jeżeli ja wysnuję podejrzenie śmierci przyciowy mózgu, ja już na to nie mam czasu na te badania, wysyłać karetki i dwa dni czekać. Tu jest problem, czyli ja muszę tak obserwować, ja pracuję 30 lat już w intensywnej terapii i ja mniej więcej wiem, że on jeszcze jeden, dwa dni się wgłobi i te odruchy typu pojedyncze oddechy czy coś zanikną, bo ja po mózgu widzę, że mózg nie żyje, prawda? Czy jeszcze są śladowe odruchy. W tej chwili nie mogę nawet rozpatrywać nic, ale obserwuję go wnikliwie. I nawet mówię kolegom, gdyby wgłobienie czy utrata tych wszystkich pozostałych resztkowych odruchów zanikła, to proszę mi nawet w środku nocy SMS-em powiadomić i wtedy wdrażam całą procedurę. Ale jednak mimo wszystko, jak gdyby z wyprzedzeniem oznaczam wszystko, wysyłam karetkę jedną do Rzeszowa, jedną karetkę z badaniami do Przemyśla. Po prostu to, a kiedyś w ogóle tak, nikt nie wiedział, co to jest za badanie HB-COR. Dzwonię tu, dzwonię tam, nikt nie wie, nikt mi nie umie pomóc. Pani doktor, pani Mileniuk gdzieś dowiedziała się, że na warzywne. Wysłałam na warzywną, okazało się, że nie na warzywne. Tu był problem. Tu było w samej logistyce tego przedsięwzięcia. Natomiast jak ja mam w tej chwili poukładane, to na jeden telefon, tu karetka, dzwonię, koordynatorka z Przemyśla mi zaraz wysyła tutaj na izbę przyjęć, mam faks, odsyła mi wyniki za chwilę, później pocztą przyjdą oryginały i wkładam do historii. Ale z faksu mam dosłownie za parę godzin wszystko. Ja sobie wszystko przygotowuję pacjenta. Jak widzę, że pacjent wysnuwa podejrzenie śmierci mózgu, to ja już mam komplet badań wszystkich, łącznie z echem, USG, wszystko. I w tej chwili tak to jest, że nikt mi nie odmówił, bo prosiłam ordynatora, żeby mi zrobił echo, a to nie mógł, a to tu, a na tym aparacie nie chce, bo on ma swoje echo tam. U nas nie ma przewiązki, żebym ja przywiozła takiego pacjenta. No do tego typu były przeszkodą. Ale nie, że jakieś opory były w psychice. Nie, u mnie tego nigdy nie było w szpitalu. Zresztą myśmy byli jednym z pierwszych ośrodków, którzy przeszczepiamy.
Tak, tak, to prawda.
W Jarosławiu, tak. Także u mnie nie było tych barier. Czasem, tak jak mam taką jedną właśnie pacjentkę, o której mówiłam pani, że matka była tego chłopca, on tragicznie zginął, nalewał benzynę, czy przechodził przez przejście tutaj w centrum miasta. Został śmiertelnie potrącony, także tam nastąpiła natychmiastowa śmierć mózgu. I on był reanimowany na miejscu, także to nie było pobranie wielonarządowe, chyba tylko wątroba i nerki, bo serce po reanimacji nie nadaje się do pobrania. I ona sama widziała, pani doktor, mówi pani, że jest śmierć mózgu, ale może on komuś życie uratuje. To był pierwszy przypadek i pierwszy mój pobranie u nas w Jarosławiu. Ale muszę pani powiedzieć, że ta kobieta, jak pani porozmawia, będzie miała okazję z Krysią Leją porozmawiać, do dzisiaj żałuje, że to zrobiła. Ona musiała opuścić wieś, w której mieszkała. Ona nie mogła wyjść ze śmieciami, nie mogła wyjść po wodę do studni. Ona nic nie mogła w Polsce zrobić. Była zaszczuta przez wszystkich. W ciężkiej depresji już nigdy do siebie nie wróciła psychicznie. Tak ją lokalna społeczność zaszczuła. To był, wydaje mi się, że 90, może 6, tak, rok, może 5, w tych. Mam gdzieś w dokumentacji to. Aż jestem ciekawa, bo chciałam sobie dla siebie nawet, ile to lat minęło, ale myślę, że z 8-10 lat na pewno. Mogło minąć. 8 może lat mogło minąć. I Krysia teraz pisała tą pracę i mówi, że była u niej, to po prostu tragedia. Strzępa z pięknej kobiety, strzęp został. Psychiczny. Także nie jest to wszystko takie proste później dla rodzin. Tak samo mówiłam o tym ostatnim pobraniu wielonarządowym. Chłopiec z Cetuli. taki też ze śmiercią mózgu, to on był też bez szans od razu. Nawet już nie znam, nie pamiętam okoliczności tego wypadku dokładnie. I też wiem, że no, olbrzymi miała rodzina problemy. Czyli tutaj sama rodzina, nawet nie mam, ostatnie pobranie, które miałam w poniedziałek w tym tygodniu, dzisiaj co jest piątek, to w poniedziałek było pobranie. Miało być w niedzielę w nocy, ale Warszawa nie mogła skoordynować przyjazdu i było pobranie w poniedziałek wielonarządowe, to no byłam zaskoczona, bo w ogóle nie wymagałam rozmowy z rodziną. Poprosiłam ich, tylko zadam, spytałam o brata, czy kiedyś w domu rozmawiali na temat transplantologii. Nie, w życiu nie rozmawiali, czy znali stanowisko brata. A czy brat przypadkiem nie sądzę, czy był dobrym człowiekiem, czy chciałby komuś uratować życie. No i wtedy tam wyjaśniłem wszystkim i oni tak na siebie popatrzyli. A tak, tak. Od razu powiedzieli tak. No. Także mówię, że te rozmowy są dużo łatwiejsze w tej chwili.
To ja się spotkałam właśnie w trakcie rozmów też z tym stanowiskiem właśnie, może z tą reakcją otoczenia rodziny.
To jest coś niesamowitego, bo ja na przykład rozmawiam z kolegami, jak tak spotkamy w Warszawie, spotykam się na tych zjeździe transportu. Oni w ogóle nie mają tego problemu, że ktoś jest na wsiach zaszczuty, ale tu jest jednak Polska D pod Karpacie. Mhm. Tu jeszcze nie doszło do ludzi wiele, wiele spraw.
I właśnie jedna pani ze szpitala wojewódzkiego opowiadała mi taką sytuację, że też rodzina była na tak, ale powiedziała, że no ale co ludzie na wsi powiedzą. Nie co powie dalsza rodzina, tylko co ludzie na wsi.
Dokładnie, to tylko o to
chodzi. I właśnie poproszono księdza i ksiądz mu powiedział, że no ale przecież nie musicie mówić.
Ale na przykład z tymi księżmi to też różnie jest. Na przykład my mamy wspaniałego księdza Krzysia tutaj, który w ogóle do każdej resuscytacji tu mi stoi, w oknie tam się modli, całą resuscytację, czy tak, czy siak. Jest wspaniały chłopak, na każdy telefon jest tutaj. Ale na przykład miałam pacjenta z wypadku, młodego mężczyznę z motoru, to od razu tam jest, to jest idealny dawca od razu z motoru, bo to prawie odrywa im głowy tym kaskiem. I przeprowadzałam rozmowy z rodziną i najbardziej na nie był ksiądz, który był w rodzinie, jego kuzyn. I to on, nie i koniec. I żeby nie wiem co, i nasz ksiądz rozmawiał, nie i tyle. I to ten ksiądz najbardziej powiedział, że to w ogóle takie rozmowy prowadził ze mną, że ja mu udowodniła, że on nie żyje i tego typu. No. I ja mu tłumaczyłam merytorycznie, że są pewne próby, które są bezwzględnie potwierdzają. A skąd pani o tym wie? Ja mówię, że piśmiennictwo są ludzie, którzy robili i tłumaczę, ale to mogłam z nim 2 godziny gadać, nie, nie wyrazili zgody i nie było pobrania.
Czyli tutaj jakby stawiamy taki punkt przy społeczeństwie Podkarpacia.
Głównie. Mhm. Nawet nie przy rodzinach, tylko przy społeczeństwie.
Dokładnie.
Społeczność wiejska. W mieście się tak nie spotkałam z tym, ale z wiosek dochodzą mnie cały czas, że są problemy na wioskach.
A pani doktor, czy na przykład, ja tak zapytam wprost, bo czy w swoim środowisku ma pani jakieś problemy w związku z tym?
Żadne. Wręcz przeciwnie, jak tam ostatnio doktor Jaskuła właśnie ten co był w poniedziałek pobrany, miał w piątek chyba dyżur, czy w sobotę miał dyżur, czy jakoś tak. I o 4 mi zerwał w domu, że się ten, że bo wie, że ja tego bardzo pilnuję, go rozliczę, jak przeoczą mi umrze pacjent taki, który wiedzą, że się rodzina zgodziła, prawda, i był przygotowywany, to jest olbrzymi koszt takiego przygotowania, tych badań. Olbrzymi dla nas, tym bardziej ja 2 karetki wysyłam z transportami tylko z badaniami. Tak, także u nas to wyjątkowo jeszcze podrażamy te koszty, bo jednak w wojewódzkich szpitalach mają mniejsze te koszty. Wszystko na miejscu.
Czyli nie ma pani takiego stygmatyzowania jakiegoś, że pani,
nic,
czy ktoś pani dogaduje, że nie wiem, uśmierca pani?
No dzisiaj na przykład zapytała mnie jedna osoba, dlaczego ja biorę za to pieniądze, pracująca w szpitalu, i wykonuję dodatkowe pieniądze i wykonuję to w czasie godzin pracy, gdzie mam płacone. I ja odpowiedziałam, że zdarza się owszem, że jest to w czasie godzin pracy, chodzi głównie mi o pracę komisji, bo tak z mojego wysnutego podejrzenia śmierci mózgu. Ale zdarza się, że całą noc pracuję i przychodzę normalnie do pracy. Także nie jest to, ja sobie tego czasu nie wybiorę i Tak. A to jest naprawdę 3 dni ciężkiej pracy przy takim logistycznie, żeby wszystko dograć. No i najgorsze to jest oczekiwanie, bo jednak jak działa komisja i orzeka śmierć mózgu, to tak naprawdę ta granica umierania tkanek biologicznego przy już nieżyjącym mózgu jest no bardzo cienka. I dotrzymać dawcę do pobrania jest naprawdę ciężko. Ciężko.
A czy nie spotyka się pani ze strony personelu też z, właśnie z tym, że no nie, muszą się opiekować tak naprawdę?
Nie, te osoby, które są wyznaczone do opieki, otrzymują za to pieniądze. Mhm. Po prostu mają za to zapłacone.
I nie ma jakichś takich barier.
Są jedynie, że chciałyby wszystkie. Bo dziewczyny źle zarabiają.
Aha, czyli tylko w tą
jest stronę. To korzystnie i ja powiedziałam, ponieważ są dwie i dwie się opiekują, bo one się muszą ekstra opiekować, bo to są ekstra zlecenie, ekstra nawadnianie. Poza tymi zleceniami, które wszystkie muszą wykonać, one muszą ekstra gdyby z siebie 2 razy więcej włożyć siły, prawda, i wysiłku. W związku z tym, ponieważ jest przewidziane w płatności dla jednej pielęgniarki i opiekującej się nad dawcą potencjalnym narządów, one się tam jakoś dzielą i w tej chwili jest wszystko okej. Okay.
A jakby w tej kwestii jeszcze tutaj personelu zapytam, czy nie ma pani, rozumiem, problemu na przykład z zebraniem komisji orzekającej o śmierci?
Na jeden telefon są wszyscy. Nie ma, u mnie nie ma żadnych, nigdy nie było problemu. Mam tak super, bo mam neurologa i chirurga, to są wszystko kobiety. Kobiety są bardziej, uważam, takie zorganizowane, potrafią, jak ja mówię, że za 6 godzin, no to tam mówi, że ma ta przychodnia, ta coś tam. Mówię, to 6,5, nie może być krócej, może być pół godziny. Nie ma problemu, zgramy się z tym. No.
Proszę powiedzieć zatem, jaki jest klucz do sukcesu?
Nie wiem, czy to można mówić o sukcesie.
Ale wszyscy mówią o tym, że jednak, nie wiem, tu wytykają, tu mówią, że co mi pani wytnie. Tutaj jeszcze inna osoba mówi, że wytykają ich, że albo mówią, że super, że się tym zajmujecie, ale ja nie chcę w tym brać udziału.
Więc, no nie spotkałam się u siebie z tym. Nie.
Więc ja pytam panią, jako nie, tutaj nie osobę,
wiem,
która...
Nie wiem, bo jakoś może dlatego, że to jest naturalne u mnie, robiono od wielu lat. I praktycznie każda osoba, którą podejrzewam, że będzie potencjalnym dawcą, jest ta procedura wdrażana i to jest u mnie normalne dla wszystkich od wielu lat. No.
I to nie jest w ogóle jakimś...
Nie, jakimś nowym czy coś, wręcz przeciwnie. Każdy się cieszy, że... Czy pani doktor już coś wie, czy nerki pracują, a wątroba pracują? Mówię, no właśnie, dzwonili, że kiepsko. Ojej, to szkoda, szkoda. On na pewno pił, tylko rodzina się nie przyznała, no bo to tak jest. U nas nikt nie pije na Podkarpaciu, a alkoholizm w każdym. Chyba największy w kraju. Bo to jest dużo bezrobocia, mało zakładów pracy, prawda, także...
Tak. A proszę mi powiedzieć jeszcze w tej kwestii ekonomicznej. Pani nie ma problemu z tym jakby uzyskiwaniem dodatkowych, znaczy z otrzymywaniem tych pieniędzy, które się...
Znaczy fundusz nie zgłasza mi księgowa, bo to specjalna jest procedura, prawda? Tak. Opieka nad dawcą narządu, tak, w razie pobrania tam wielonarządowego, tylko nerek i serca, nerek tak, i tam pierdoły takie. Tego. Nigdy mi nie mówiła główna księgowa, że ktoś nie zapłacił. Bo jeżeli jest pobranie wielonarządowe, płaci po transplant, jeżeli pobranie tylko nerek, płaci fundusz. I nie mamy takich sygnałów, że nie ma tych pieniędzy.
Że nie ma tych pieniędzy i
nie.
Wy wszyscy, jakby zajmujący się dawcą, dostajecie te pieniądze.
To znaczy z różnym skutkiem, z ostatniego, przedostatniego pobrania z lipca. Nie otrzymaliśmy jeszcze pieniędzy, ale rozumiem, jak tam jakieś są, bo...
Ale to nie jest tak, że na przykład od początku
ja ich nie roku... Nie, to może być tam poślizg miesiąc, dwa, nie ma problemu. Także na pewno dla szpitala korzystniej by byłoby pobranie tylko nerek, bo wtedy my pracujemy wszyscy za darmo. Szpital nam nic nie płaci. I ani komisji, która jest orzeka, ani opiekę nad narządami, ani instrumentariuszka, ani lekarz, który przyjeżdża, bo jeżeli ja jestem w komisji, prawda, w ogóle jestem ordynatorem oddziału i to ordynator oddziału ma tylko kompetencje wysunięcia, podejrzenia mózgu, nawet jeżeli bym nie była tym koordynatorem szpitalnym, to w moich kompetencjach jest w moim oddziale, prawda, wysunięcie takiego podejrzenia. I później praca komisji. To mnie nie wolno później uczestniczyć w znieczuleniu.
Tak.
Prawda? Także muszę ściągać zawsze, bo ja nie wiem, jakoś tak to jest, że zawsze to wypada na weekend, gdzie jest największy problem i dla Warszawy, i dla Katowic, i dla Krakowa. Jak u nas się coś dzieje, to zawsze w ten weekend nieszczęsny. A ja mam zawsze w poniedziałki dyżur i najczęściej pobranie jest w nocy, właśnie z niedzieli na poniedziałek, tak. Ale mam takiego kolegę, który zawsze przyjeżdża do tych pobrań i mamy taki stały zespół już sprawdzony.
I nie macie też, bo tutaj właśnie teraz mi się przypomniało, że jedna osoba też mówiła o tym, że jest problem z anestezjologią.
Nie ma żadnego. Zbyszek zawsze przyjeżdża do każdego pobrania.
Po prostu.
Nie, u nas nie ma czego. W ogóle takich barier, oporów nie ma.
Czyli tak naprawdę...
Ja nie mam problemu naprawdę u nas. U nas kwestia jest tego, czy są osoby, które trafiają z wypadku. To najczęściej. To jest najlepszy dawca z wypadku. Nie ma się co oszukiwać. Główną barierą przed brakiem dawstwa w województwie podkarpackim od pacjentów innych niż z urazówki, czyli z wypadków, jest bardzo zły stan osób na Podkarpacie. U nas każda osoba po 50 roku, każda, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, ma nadciśnienie, jest otłuszczona. No i oprócz tego może mieć jeszcze inne. Alkoholizm jest powszedni u młodych mężczyzn. Czyli nawet jeżeli, tak jak ostatnio miałam pacjenta, co rodzina niby twierdziła, że nie, on tam czasem piwo wypije czy coś, ale ja tu swój wywiad, bo jak mi zadzwonili z Warszawy, że coś nie bardzo im się ta wątroba podoba w pracy. Ona pracuje, a nie tak, jak oni by sobie tego życzyli. To ja swój wywiad tam wici rozpuściłam, to mówili, że chlał codziennie. No. A rodzina, gdzie to jedno piwo, nawet nie. Czyli to jest wstydliwa sprawa u nas tu na Podkarpaciu. I na przykład jak mieliśmy pobranie, to parę lat temu była młoda kobieta z wylewem domózgowym. Idealny dawca, prawda, koło 50 roku życia. To przyjechały wszystkie ekipy. Otwierają wątroba otłuszczona, serce otłuszczone, przewyśnięte. 50 lat. Także bardzo dużo z przyczyn medycznych nie ma pobrań od osób nie będących z wypadku młodymi ludźmi. Bo od młodych nie ma problemu, takich 20 parę, 30 parę lat. Ostatnio miałam właśnie takie pobranie w lipcu od młodej dziewczyny, którą konkuben wypchał z samochodu. No to są piękne narządy, jak ja to mówię, no na wystawę. Głowa już, ona praktycznie od początku tak była już na siłę dotrzymana. Myśleliśmy w ogóle, że nie doczekamy na przyjazd do pobrania, bo tam był bardzo rozległy uraz mózgu, bardzo rozległy. To w pędzie musiała być wyrzucona z tego samochodu. Także u nas nie ma, mówię, że jeżeli są odstąpienia od pobrania, to tylko z przyczyn medycznych i złego stanu zdrowia osób na Podkarpaciu. Bo by było dużo więcej dawstwa, tylko z przyczyn medycznych, ja wiem, że to się nikt nie nadaje. Mhm.
Zatem jakby tak na koniec, panie doktor, proszę powiedzieć, co należy zrobić, jakby, jaka jest recepta na to, żeby...
Mieć dobrego koordynatora. Tak, tak, który by tak dobrał zespół i wszystkich do tego jak gdyby zapalił do w ogóle całej akcji. Mam taką koleżankę, którą też namówiłam, żeby była neurolożka, żeby ona tam patrzyła na oddział, bo oni mają duży przekrój tak. Tych pacjentów z tymi wylewami, udarami młodych ludzi. I jeżeli na przykład ktoś tam jest, gdzie ona podejrzewa śmierć przejściową mózgu, to taką osobę przenosimy do mnie i wtedy opieka nad dawcą już jest u mnie. Nie na neurologii. Tam Luisa pilnuje tamtego, jak gdyby ja mówię, budynku szpitala. Mnie to już wtedy pomaga bardzo.
A jakby w tej kwestii koordynatora proszę powiedzieć, czy lepiej jak koordynatorem jest lekarz? Czy
w ogóle nie wyobrażam sobie innego, żeby rodzina chciała z pielęgniarką rozmawiać u mnie w Podkarpackim. U mnie w ogóle pielęgniarka może udzielić informacji jakichś takich prostych, bo ja nie zakazuję, że proste, że się dobrze czuje dzisiaj, czy nie gorączkuje, czy coś. Nie wdając się w szczegóły medyczne, może udzielić informacji o stanie zdrowia. Tym bardziej, że mówię, że u nas są te dyżury pojedyncze i jak widzi pani, mogę być na górze, na cięciu, na tym, na tamtym, mimo że cały oddział pacjentów. To w ogóle rodzina nie będzie rozmawiała o takich sprawach z pielęgniarką. Nie będzie. Chyba, że się nie przedstawi, tylko powie, że jest koordynatorem.
Rozumiem.
I rodzina będzie myślała, że jest to lekarz, bo u nas jest zakodowane, że to lekarz może zadecydować tylko, czy nawet wysnuć podejrzenie o śmierci mózgu, nie pielęgniarka. Mhm. Także ja na przykład mnie tu kiedyś zapytano, dlaczego w Przemyślu w ogóle nie ma pobrań. Ja powiedziałam, tam jest koordynatorem pielęgniarka. Ja sobie nie wyobrażam, żeby u mnie jedna z pielęgniarek, która zresztą ma kurs, szła, prosiła rodzinę na rozmowę czy coś. W ogóle nikt by z nią nie rozmawiał. Przecież ja znam swoich tych rodziny pacjentów. I myślę, że to jest podstawowa sprawa. Ja sobie tego nie wyobrażam. No, owszem, jeżeli by lekarz współpracował z pielęgniarką, prawda, to ona może koordynować te badania, to wszystko, ale na pewno nie do kontaktu z rodziną. Ja tego, ja sobie przynajmniej u mnie nie wyobrażam. Bo to rodziny za mną chodzą, wiedzą, że jestem ordynatorem i że to ja odpowiadam za zdrowie i życie tego pacjenta. I ja wprost mówię, państwo o niczym nie decydują. Ja nie wymagam państwa zgody. Wszystko ja biorę na siebie i swoje sumienie. Orzekanie o śmierci mózgu państwa rodziny. Także ja uważam, że powinien być lekarz. Ewentualnie, jeśli jest pielęgniarka, to absolutnie współpracująca z lekarzami. I teraz nawet mi powiedział ten profesor Czerwiński, że już tam wytypowano drugiego koordynatora w Przemyślu i będzie nim zastępca ordynatora, jakaś kobieta, nie wiem nawet kto tam jest zastępca ordynatora, Urysia Kołakowskiego. I ona będzie koordynowała teraz też razem z tą bardzo sympatyczną skądinąd koordynatorką, pielęgniarką, która mi bardzo pomaga w tych wszystkich badaniach. I ona jest do tego rewelacyjna. Ona zgra logistycznie wszystko. Ale jednak musi mieć wsparcie lekarskie do rozmów z rodziną. Tak ja uważam. I tak to powinno wyglądać.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.